Do kazania. Wczoraj Karol rzucił na stronę naszą taki werset, który dzisiaj będzie między innymi w tym moim poselstwie. Idziemy dalej do listu do Filipian, zaczynamy drugi rozdział. Od 1 do 11 wersetu przeczytam ten fragment. I czytamy tutaj tak. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakaś serdeczność i miłosierdzie, pomnóżcie moją radość i bądźcie jednomyślni, związani tą samą miłością, skupieni na wspólnym celu, złączeni jednym zdaniem. Myślcie nie o tym, jak się wybić kosztem innych lub zaspokoić własną próżność, ale raczej w pokorze uważajcie jedni drugich za ważniejszych od siebie. Niech każdy dba nie tylko o to, co jego, lecz o to, co cudze. Bądźcie względem siebie tacy jak Chrystus Jezus. On, choć istniał w tej postaci co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być Mu równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. A gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci i to śmierci na krzyżu. Dlatego Bóg szczególnie go wywyższył i obdarzył imieniem znaczącym więcej niż wszelkie inne. Aby na imię Jezus zgięło się każde kolano w niebie, na ziemi, pod ziemią. I aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Boga Ojca. Więc czytamy od 1 wersetu 2 rozdziału. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś, i apostoł Paweł wymienia, to jeśli, to jest takie pytanie retoryczne, czy stwierdzenie retoryczne, bo oczywiście, że jest. Więc skoro w Chrystusie jest jakaś zachęta. W Chrystusie jest zachęta. Bo w nikim innym nie ma tyle chęci do życia, jak w Nim. On pokazał nam, jak bardzo Mu się chce, właśnie przez to, przez ten cały fragment, który tu dzisiaj przeczytaliśmy, jak bardzo Mu się chce nas. Jak bardzo jest gotów zrobić dla nas rzeczy szalone i niezwykłe. Więc w Chrystusie odnajdujemy chęci do życia. W Chrystusie odnajdujemy zachętę do wszelkiego dobrego myślenia i czynienia. Jak to w tym drugim rozdziale, teraz już nie czytałem, ale 13 werset mówi o tym, że Bóg jest nas sprawcą chcenia i wykonania zgodnie z Jego upodobaniem czy z Jego wolą. On jest sprawcą. Więc w Chrystusie jest zachęta, w Chrystusie jest pociecha miłości. Takiej miłości, jakiej świat nie zna i nikt nie jest lepszym specjalistą od pocieszania w miłości jak Duch Święty, który jest wręcz nazwany pocieszycielem. Jaka jest wspólnota Ducha? Ten Duch też ma taką szczególną swoją zdolność, że nikt nie łączy tak jak On. Jak Duch Święty jednoczy, jednając nas z Chrystusem i ze sobą w Trójcy Świętej, że jedność, która jest w Bogu, może stać się też naszą wspólnotą. Jakaś serdeczność. Jest w Chrystusie serdeczność. To słowo serdeczność pochodzi od rdzenia serce. Więc serdeczność oznacza, że mamy jakąś życzliwość, przychylność w Chrystusie, taką od serca, żeby z serca dać coś drugiemu. I jeszcze Paweł wymienia miłosierdzie. W słowie miłosierdzie również jest ten rdzeń serca. Czyli takie miłość z serca płynąca. To jest miłosierdzie. Że miły i serce, z tych dwóch słów powstało słowo miłosierdzie i ono oznacza właśnie takie miłe serce, które jest dla innych ludzi, takie współczucie, żeby dać swoje serce ludziom potrzebującym, ludzie, którzy są w jakiejś potrzebie czy w biedzie. Więc skoro w Chrystusie mamy to wszystko i jeszcze więcej mamy, to dlatego Paweł mówi, pomnóżcie moją radość. Jak już mówiłem to kilkukrotnie, list do Filipian przez wielu teologów, biblistów jest nazywany listem o radości. Ostatnio Daniel zauważył na grupie młodzieżowej, że w liście do Filipian słowo radość pojawia się 15 razy. Dobrze zapamiętałem? Bo ja tego nie liczyłem. Ale 15 razy. W tak krótkim liście, który ma 4 rozdziały, pojawia się słowo radość. Paweł już wcześniej, w tym pierwszym rozdziale, kilkukrotnie mówił o radości, jak on się bardzo cieszy. Jest w więzieniu, jest w trudnym położeniu, nie wie, czy z tego wyjdzie cało, czy wyjdzie z życiem, ale mówi, ja się cieszę. Ale mu mało. W Bogu ma apetyt na więcej. I mówi, pomnóżcie moją radość. Wy, do Filipian się skieruje, pomnóżcie moją radość. Jeszcze ją pomnóżcie. Możecie mieć wpływ na moją radość. I to jest pewien też przykład dla nas, z czego my możemy się cieszyć. Z czego my możemy się radować. I że ja dzisiaj poniekąd jakby w miejsce Pawła też mogę powiedzieć, kierując do was te słowa, pomnóżcie i moją radość. Wiecie jak? Ano tak. Bądźcie jednomyślni, związani tą samą miłością, skupieni na wspólnym celu, złączeni jednym zdaniem. Jak pomnażamy radość w Duchu Świętym? Będąc jednomyślni. Czyli mając jedno na myśli. Czasami o facetach tak się mówi, że im tylko jedno w głowie, nie? Ale to nieprawda. To może jest pewne uproszczenie. Bo facetom wiele rzeczy chodzi po głowie. Jakieś sporty, samochody, mechaniki i różne inne rzeczy. Ale zarazem coś w tym powiedzeniu, że mężczyznom jedno w głowie, jest jakaś prawda. I rzecz w tym, żebyśmy i my byli jednomyślni. A żebyśmy byli jednomyślni, potrzebujemy zdefiniowania tego, co jest dla nas ważne, co jest priorytetowe, co jest naszymi celami i tak dalej, żebyśmy mogli w tym być jedno. We wszystkim jednomyślni nie będziemy, bo ilu nas jest, to pewnie każdy ma w jakichś tam kwestiach swoje odrębne zdanie. I jest to okej, bo jesteśmy różni, inni. Ale mówi się o czymś takim, że jest jedność w różnorodności albo różnorodność też może łączyć się z jednością. Bo jak to powiedział ktoś kiedyś, dawno temu, i jest w tym taka głęboka prawda, w rzeczach najważniejszych bądźmy jedno. W sprawach drugorzędnych, trzecio, czwarto, piątorzędnych niech panuje wolność między nami. Nie spierajmy się o poglądy i przekonania. Ale we wszystkim tym niech jest miłość, bo ona jest spójnią doskonałości, jak w innym miejscu powie apostoł Paweł. Więc bądźmy jednomyślni i my, jak też jako Kościół, przywództwo w tym Kościele, liderzy, jesteśmy na takiej drodze, kiedy mamy ten czas szczególny od sierpnia i we wrześniu postu i modlitwy, że dochodzimy do tej jednomyślności. Związani tą samą miłością, mówi też apostoł Paweł. Żebyśmy my wiązali się tą samą miłością. Czyli taką miłością do Jezusa. Że to jest ta miłość, która nas łączy. Miłość do Jezusa i dlatego, że kochamy Jezusa, dlatego też chcemy miłować siebie nawzajem tak, jak On nas umiłował, bo takie jest Jego największe nowe przykazanie, które nam dał. Aby po miłości nas wszyscy poznali. I chcemy nad tym pracować, bo do tego wzywa Paweł, a skoro do tego wzywa, to znaczy, że jest tu jakieś pole, jakaś przestrzeń, w której my mamy, na którą mamy wpływ. I ważne jest nasze zaangażowanie w to. Abyśmy wiązali się, my tu ze sobą, wiązali się tą samą miłością do Boga i ludzi. Skupieni na wspólnym celu. Skupieni, skoncentrowani. To jest coś, nad czym też potrzebujemy pracować, co potrzebujemy się angażować, włączyć się w to, aby skupiać się. Siła laseru polega na skupieniu wiązki. Rozproszona wiązka nie ma siły, ale skupiona ma moc. I podobnie jest z jednością. I chociaż ja nie jestem specjalnym jakimś kibicem piłki nożnej, raczej częściej nie oglądam niż oglądam, ale przychodzi mi do głowy taki przykład piłkarski, który gdzieś tam w życiu się z nim spotkałem. Są drużyny piłkarskie, kluby piłkarskie, których, że tak powiem, gwiazda na gwieździe jest. Wybitni piłkarze. Ale jeśli ta drużyna pełna jakichś wybitnych osobowości, wybitnych gwiazd w piłce nożnej, działa tak, że każdy gra na siebie, bo ja tu jestem gwiazdą największą, to taka drużyna niekoniecznie jest najlepsza. Bo widziałem takie mecze, gdzie drużyny typu Real Madryt, które no naszpikowane tymi gwiazdami, grały z drużyną, której nikogo nie znałem. A ja, ponieważ jestem takim bardzo słabym kibicem, więc jak ja już jakieś nazwisko kojarzę, to już musi być gwiazda. A z tamtej drużyny nikogo nie znałem, nawet nie byłbym w stanie powtórzyć tych nazwisk. Ale tam grała cała drużyna dla wspólnego celu i rozwalili Real Madryt. To pokazuje siłę zespołu, więc potrzebujemy tego skupienia na wspólnym celu. I nad tym też pracujemy, żeby określić, zdefiniować, co Bóg nam daje jako ten wspólny cel i chcemy to uznać za nasz wspólny cel. I złączeni jednym zdaniem. Złączeni jednym zdaniem. W tej naszej pracy, właśnie w naszych spotkaniach liderskich, bardzo dosłownie to przyjęliśmy. Że złączeni jednym zdaniem. Żeby wykuć takie jedno zdanie, które będzie określać właśnie te nasze wspólne cele. Żeby stworzyć takie zdanie, które Bóg nam daje, że możemy powiedzieć Kościołowi, postanowiliśmy, my i Duch Święty, pracując razem z nami, i takie zdanie powstało, za chwilę je powiem, które wspólnie wypracowaliśmy, myśląc nad tym, modląc się nad tym i tak dalej. Niedługo o tym na pewno powiemy dużo więcej, ale takie zdanie już powstało i ono brzmi tak. Kochając żarliwie jak Jezus, łączyć ludzi, aby w mocy Ducha wzrastać razem i budować Królestwo Boże. Kochając żarliwie tak jak Jezus, łączyć ludzi, aby w mocy Ducha wzrastać razem i budować Królestwo Boże. Jedno treściwe, krótkie zdanie, bo wiecie, często jest tak, bo to jest praca, jednomyślność, dążenie do jedności, do tego, żeby być złączeni tym samym, tą samą miłością, wspólnymi celami i jednym zdaniem. Bo pamiętam, że kiedyś porobiono po zborach badania właśnie związane z tym tematem. I okazało się, że w kościołach są różne poglądy na temat celów kościoła. I przypuszczam, że gdyby to zrobić również pośród nas, to okazałoby się to tak samo, że gdybym, nie wiem, puścić pośród nas ankietę, gdzie byłyby pytania typu, co uważasz, że jest celem czy celami kościoła, to z tej ankiety by wyszły pewne rzeczy, że pewnie mamy, gdzieś tam się łączymy przebijają się podobne cele, ale może się okazać, że mamy jednak trochę inne spojrzenie, a może nawet czasami bardzo inne spojrzenie na te kwestie. Więc dlatego potrzebujemy dochodzić do tej jedności, skupiać się na tym, żeby być złączeni jednym zdaniem. I wielu z nas mogłoby powiedzieć różne rzeczy. A ja uważam, że najważniejsza jest miłość. A ktoś inny powie, a ja uważam, że najważniejsza jest ewangelizacja. Ktoś inny może jeszcze powiedzieć, najważniejszy jest być razem i tak dalej. Każdy ma jakąś część racji, ale część. Więc chodzi o to, żeby zawrzeć w jednym krótkim zdaniu esencję tego, co Bóg wszystkiego ma dla nas. I przyjdzie czas, że będę wyjaśniać to zdanie więcej, dlaczego właśnie ono takie jest i co w sobie zawiera, co chcieliśmy zawrzeć w tym jednym zdaniu, żeby nas połączyć, żebyśmy jako Kościół jeszcze bardziej byli złączeni jednym zdaniem. Chociaż w innych kwestiach możemy mieć różne zdania. Naprawdę różne zdania. Ale że jest coś, co nas łączy na najbardziej podstawowym poziomie, że wszyscy do tego chcemy dążyć, żebyśmy wszyscy w naszym Kościele wiedzieli i mieli jedno zdanie. Takie jedno zdanie, które nas łączy, które zawiera te wspólne cele i tak dalej, i tak dalej. Bo w Chrystusie to jest dla nas. Dalej w trzecim wersecie apostoł Paweł mówi tak. Myślcie nie o tym, jak się wybić kosztem innych lub zaspokoić własną próżność. Myślcie nie o tym. To znaczy się, każdy z nas myśli, tak? Myślę, więc jestem. Jest takie powiedzenie. Ale istotne jest to, co myślę. Jak myślę? O czym myślę? O czym ty myślisz? Gdybyś miał przejrzeć swoje myślenie, to jakich myśli jest tam najwięcej? O czym? I wiemy, że skażona grzechem ludzka natura jest taka, że we wszystkich nas jest egoizm. Czyli, że myślimy o sobie. Najprędzej, najwięcej. Że jesteśmy skupieni na sobie, na moim dobru, na tym, co najważniejsze jest dla mnie, co ja uznaję za dobre dla siebie. Ale Paweł mówi tak. Nie myślcie o tym, jak się wybić kosztem innych. Jest wielu ludzi, że jest takie powiedzenie, którzy według tej zasady działają. Po trupach do celu. I to zdanie po trupach do celu oznacza, że to, co dla mnie jest ważne, jest dla mnie tak ważne, że jestem gotów iść po życiach innych ludzi. Że życie tych ludzi nie ma dla mnie wartości, bylebym osiągnął swoje cele. Dla takiego Putina, dla takiego Netanyahu, żeby osiągnąć swoje cele, na przykład dzisiaj byśmy mogli współcześnie powiedzieć, czy chociażby postać Golluma. Niedawno byliśmy z młodzieżą na Władcy Pierścieni. Ja bardzo lubię ten film, on jest pełen obrazów. I znowu poruszył mnie taki obraz, scena Golluma. Zanim stał się Gollumem, był normalny, jest przyjacielem na rybach. I ten przyjaciel wpada do wody i znajduje złoty pierścień, wokół którego jest cała kanwa tego filmu. I Gollum widzi ten pierścień i mówi, ja chcę go mieć. Tak bardzo chciał go mieć, że udusił swojego przyjaciela, który nie chciał mu go dać. I potem ten Gollum przeistacza się pod wpływem mocy tego pierścienia w taką karykaturalną postać, zeszpeconą i tak dalej. I to jest dla mnie obraz, który mówi o tym, co robi egoizm z człowiekiem, że nasza dusza pod wpływem egoizmu karłowacieje, zniekształca się i staje się brzydka. Wręcz obrzydliwa. Kiedy egoizm nas toczy i ulegamy jego mocy, tak? Więc myślcie nie o tym, jak się wybić kosztem innych lub zaspokoić własną próżność. Ach, moje ja. Niech ludzie mi widzą, tak? Ale raczej w pokorze uważajcie jedni drugich za ważniejszych od siebie. Jezus wytycza, Ewangelia wytycza nam rewolucyjny sposób myślenia. Nie tak, jak świat myśli. Jakakolwiek kultura by nie była, jaki zakątek świata, wszędzie to jedno jednoczy ludzi, egoizm. Ale Jezus mówi, i Paweł za nim, ale raczej w pokorze, uważajcie. Uważajcie. Czyli przyjmijcie to, zwróćcie na to uwagę i tak właśnie uważajcie. Niech to jest w centrum waszej uwagi. Żeby jednych drugich mieć za ważniejszych od siebie. Jedni drugich mieć za ważniejszych od siebie. Żeby nas uwolnić z tego przeklętego egoizmu. To jest możliwe tylko w ten sposób. Żeby jedni drugich mieć za ważniejszych od siebie. I też zwróćcie uwagę, że to jest napisane jedni drugich. Nie, że jeden tylko tak ma mieć, ale jedni drugich, że to ma być wzajemne. Gdyby to porównać na przykład do małżeństwa, to mąż ma żonę nie dlatego, żeby ona zaspokoiła jego potrzeby. No po to cię wziąłem za żonę, masz zaspokoić moje potrzeby. Ale że jestem dla niej, żeby zaspokoić jej potrzeby. Ale w drugą stronę też, jedni drugich. Więc żona nie ma męża po to, żeby on ją kochał tylko i zaspokajał jej potrzeby. Ale ona ma zaspokoić jego potrzeby, tak? To jest w centrum. Nie moje. I jakże często ludzie walczą między sobą o to, co jest moje. Bo ja się domagam. Ma być to i to. Bo ja tak chcę. Bo ja potrzebuję. Kiedyś ktoś podał taki bardzo prosty przykład, który obrazuje postawy ludzkie. Gdyby było dwoje ludzi, Głodnych dwoje ludzi, naprawdę głodnych. I mieliby jedną kromkę chleba. W tej sytuacji można zachować się na trzy sposoby. Silniejszy będą walczyć o tą kromkę. Bo obaj są głodni. Bardzo. Więc będą się bić o tą kromkę i silniejszy zabierze ją słabszemu. Bo moje. Ja potrzebuję, tak? Jest druga opcja, że postanowią podzielić się nią porówno. Ja wiem, że ty też jesteś głodny, więc podzielmy się porówno, sprawiedliwie. Przekrójmy ją jakoś na pół, to będzie dla ciebie, to dla mnie. Ale jest jeszcze trzecia opcja. Że ten, który jest silniejszy, odda całą kromkę słabszemu, bo uzna, że on jej bardziej potrzebuje niż ja. Ja dłużej wytrzymam. A ty może już nie wytrzymasz, więc tobie dam. Bo mamy nadzieję, że wyjdziemy z tej trudnej sytuacji głodu. To oznacza raczej w pokorze uważajcie jedni drugich za ważniejszych od siebie. I czwarty werset. Niech każdy dba nie tylko o to, co jego, lecz i o to, co cudze. Niech każdy, każdy, czy jesteś mały, czy duży, młody, czy stary, niech każdy dba nie tylko o to, co jego, lecz i o to, co cudze. Apostoł Paweł do Tymoteusza w drugim liście, w trzecim rozdziale napisze takie słowa, że w czasach ostatecznych ludzie będą coraz gorsi. I wiecie, jaką cechę wymienia na pierwszym miejscu? Jacy ludzie będą? Będą samolubni. Samolubni. Lubię tylko siebie. Lubię tylko siebie. Ostatnio oglądałem taki wywiad dziennikarza, który rozmawiał z emigrantami, którzy gwałcą kobiety. I tam się cieszyli, ekscytowali tym, ile tych gwałtów zrobili i tak dalej. W pewnym momencie ten dziennikarz zadaje pytanie tym ludziom. Czy pomyśleliście, jak czuje się ta kobieta? Nagle cisza. To im przez myśl nie przeszło. Przez myśl im nie przeszło, co może druga osoba czuć. Taki złodziej, ktoś, kto kradnie, ktoś, kto zabija drugą osobę, tak jak ten golum swojego przyjaciela, żeby coś mieć. Czy myśli o tej drugiej osobie? Nie. Jest totalnie zamknięty tylko w sobie, na siebie. Jak to się mówi, nie widzi nic poza czubkiem swojego nosa. To jest egoizm. Zapewne słyszeliście o śmierci chrześcijanina, naszego brata Charlesa Kirka w Stanach Zjednoczonych, który na uniwersytetach z młodymi ludźmi rozmawiał o Ewangelii, dyskutował, robił to w taki bardzo merytoryczny sposób, ale pewnym ludziom o lewackich poglądach to się nie spodobało, dlatego pewien 22-latek go zabił. I można powiedzieć, dobrze, wszędzie się trafi ktoś taki. Ale później oglądałem pewien program, gdzie przeprowadzono ankietę w Stanach Zjednoczonych i znaczna część ankietowanych cieszyła się, że on został zamordowany. Że radość z powodu czyjejś śmierci to jest szok. Że taka znieczulica rośnie, tak? Ludzie stają się coraz bardziej samolubni. My tacy nie mamy być. Bo jak Jezus też powiedział, gdy wzmoże się nieprawość, miłość wielu oziębnie. Oziębnie. Oby nie nasza. Dlatego niech każdy dba nie tylko o to, co jego, lecz o to, co cudze, co innych. I chcę zwrócić waszą uwagę na to słowo. Niech dba. Dba. Dbać to oznacza pielęgnować coś. To oznacza coś rozbijać. Angażować się w to, skupiać się na tym, żeby myśleć nie tylko o moich sprawach, ale o sprawach innych ludzi. Wczuwać się w nich, okazywać empatię, myśleć, co oni mogą pomyśleć, jak mogą się czuć i tak dalej, i tak dalej. Jakie są ich sprawy, żebym ja w to również był zaangażowany, że chcę być zaangażowany w życie innych ludzi i w ich sprawy, a nie tylko moje. Dlaczego? Bo piąty werset mówi tak. Bądźcie względem siebie tacy, jak Chrystus Jezus. Czyli nie tłumaczą takiego nastawienia, jakie jest w Chrystusie Jezusie. Przesiąknięci takim sposobem myślenia, który był w Chrystusie Jezusie. Bądźcie. Tak? To jest wezwanie, żebyśmy tacy byli. Bądźmy tacy. Względem siebie. Jak Chrystus Jezus. A jaki jest Chrystus Jezus? On, choć istniał, werset 6, w postaci, tej postaci, co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być Mu równym. Więc to jest taki jeden fragment, który dodatkowo potwierdza nam boskość Jezusa Chrystusa. Jezus, będąc w pełni chwały w niebie, będąc wszechobecny, wszechmocny i tak dalej, nie skorzystał z tej sposobności, żeby być równym Bogu. Jakże to kontrastuje z Lucyferem, z diabłem. 14 rozdział Księgi Izajasza mówi, i Ezechiel też to mówi, że Lucyfer przed upadkiem był jedną z najbardziej niezwykłych postaci w niebie. Są pewne biblijne sugestie, które mogą nam nawet kierować myśl na to, że był najbliżej Bożego tronu. Był kimś wyjątkowym w niebie. Ktoś, a jeśli nie był tą najbliższą osobą, to był jedno, przynajmniej jedno z najbliższych Bożego tronu przy Bogu. Ale co mówi Izajasz 14 rozdział? Zaczęło toczyć go jedno pragnienie. Aby zrównać się z Najwyższym. Zrównać się z Najwyższym. I to stało się przyczyną jego upadku w tak wielkie zło. Bo chciał równać się z Najwyższym. A zobaczmy, jak Jezus zupełnie odwrotnie. Chociaż jest, był równy Ojcu, to nie skorzystał z tej sposobności. Przeciwnie, 7 werset. Wyrzekł się siebie. Zrezygnował z tej swojej chwały. Zrezygnował z swojej przemocy, wszechmocy. Zrezygnował ze swojej wszechobecności, żeby ograniczyć się do człowieka. I znaleźć się w ciele, tak? Zrezygnował, odrzucił to od siebie. Nie musiał. Naprawdę nie musiał. Ale zrobił to, bo chciał. I przyjął rolę sługi. Przyjął rolę sługi. Wszyscy i wszystko powinno Jemu służyć. Bez dwóch zdań i bez żadnego ale. Ale to On przyszedł, żeby nam służyć. Wszystkim i wszystkiemu. On. Sługa to ktoś, kto nie ma poniekąd własnej woli, ktoś, kogo potrzeby się nie liczą, bo liczy się potrzeba tego, czy to, co chce ta osoba, która jest nad sługą. Jezus zrezygnował z własnej woli, dla woli Ojca i dla naszego zbawienia. Przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. To nam mówi o tym, że ten jedyny Bóg, jedyny Syn Boży, jednorodzony, wyjątkowy absolutnie, stał się jak inni ludzie. Nie nad człowiekiem, ale tacy jak my, jak mówili do Hebrajczyków, za wyjątkiem grzechu. Z tym jedynym wyjątkiem, że On nie zgrzeszył, ale był tak samo jak my. Wiedział, co to znaczy być zmęczonym, niewyspanym, wiedział, co to znaczy cierpieć głód i tak dalej, bo nie był żadnym nad człowiekiem, ale był, chociaż był niezwyczajny, cudownym człowiekiem, to z drugiej strony był zwyczajnym człowiekiem. A gdy stał się już człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci, i to śmierci na krzyżu. Czyli uniżenie wiąże się z posłuszeństwem nawet w obliczu śmierci. Nawet śmierć go nie zatrzymała. I przeczytam wam tłumaczenie tego wersetu z Nowego Przykładu Dynamicznego. Pokazał nam, w jaki sposób powinniśmy być bez reszty poddani Bogu. W tym właśnie celu uniżył samego siebie, aby na swoim przykładzie wyjaśnić nam, na czym polega posłuszeństwo, jakiego oczekuje Bóg. To znaczy takie, którego nawet śmierć nie jest w stanie złamać. Choćby to miała być śmierć tak straszliwa, jak ta na krzyżu. Jakoś to tłumaczenie tak, no, też przemówiło do mnie. Nawet śmierć nie była w stanie złamać Jezusa. Nie zatrzymała Go, bo uniżył się tak dalece, żeby był posłuszny do końca. Do końca. Do ostatniej chwili. A jak wiemy, wcale nie było łatwo w Getsemane. Kiedy o Jezusie czytamy, że dopadł Go smutek śmiertelny. Przerażający smutek, że krew, znaczy, że pot Jego nasączył się krwią. A medycyna mówi, że takie zjawisko jest bardzo rzadkie i występuje tylko w sytuacji wręcz ponadnaturalnego wysiłku, ogromnego wysiłku ciała ludzkiego. I to pokazuje nam, jaką Jezus musiał toczyć walkę w tym momencie. Być może dochodził granicy z rezygnacji, ale kiedy do niej dochodził, to powtarzał jedno: nie moja wola, lecz Twoja, Ojcze, niech się stanie. I ja się z nią zgadzam. Dlatego Bóg szczególnie go wywyższył i obdarzył imieniem znaczącym więcej niż wszelkie inne. Bo nikt, tak jak Jezus, nie uniżył się tak bardzo, jak On to zrobił. Nikt inny. Dlatego też Bóg wywyższył go ponad wszystko i wszystkich innych. Bo jest taka zasada w Królestwie Bożym, o której Jezus nam mówił, że kto się wywyższa, będzie poniżony. A ten, kto się poniża, uniża, zostanie wywyższony. Kto chce być największym pośród was, niech stanie się sługą wszystkich. I to jest zasada Królestwa Bożego. Aby na imię Jezus zgięło się każde kolano w niebie, na ziemi i pod ziemią. Imię Jezusa jest tak potężne, że na imię Jezusa zegnie się każde kolano. Nie tylko ludzkie. Ale czytamy, że potężni aniołowie w niebie, niektórzy aniołowie mają kilkaset metrów wysokości. Nawet te potężne anioły, wszyscy na ziemi, więc ludzie i zwierzęta, całe stworzenie i pod ziemią te istoty, demoniczne, zamknięte w otchłani anioły i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy. Wszystko, co żyje. I nie ma, że nie. Nie ma, że nie, że ktoś powie, a ja się nie zgadzam. Ja się sprzeciwiam, ja się zbuntowałem wobec Jezusa. Ja Go nie uznaję za Pana. Nikt nawet mu przez myśl to nie przejdzie. Wiecie, Biblia nam w paru miejscach mówi o tym, że wobec majestatu chwały nie ma, że ty nie padniesz. Ludzie padają jak muchy wobec chwały Bożej. Kiedy widzą chwałę Bożą, Jan w Apokalipsie na przykład pada od razu na twarz. Kiedy obok chwały Bożej stąpił do świątyni, kapłani nie byli w stanie ustać. Od razu padli na twarz. Wobec majestatu Bożej chwały. Dlatego każde kolano zegnie się. Każde. I dlatego na imię Jezusa nie ma, że jakiś demon nie będzie posłuszny. Że powie, że nie, ja się nie zgadzam, ja tu będę rządzić. Nie. Z imieniem Jezusa nikt nie dyskutował. Demony od razu wiedziały, z kim mają do czynienia, chociaż to jeszcze było przed wywyższeniem Jezusa, tak? Na krzyżu. Ale demony od razu wiedziały, z kim miały do czynienia i żaden nawet nie śmiał powiedzieć jakieś ale Jezusowi. Nawet diabeł. Mamy chociażby w księdze Hioba taki obraz, że nawet diabeł przychodził i pytał się Boga, co może, a czego nie może. I aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Boga Ojca. To wszystko służy ku chwale Ojca. I apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale rozwija ten wątek i mówi tak od 20 wersetu. Chrystus zmartwychwstał i jest pierwszym zwiastunem zmartwychwstania tych, którzy zasnęli. Z Skoro bowiem przez człowieka wkroczyła śmierć, przez człowieka też nadejdzie zmartwychwstanie. Bo jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Każdy w swoim porządku, jako pierwszy zwiastun Chrystus, potem w czasie Jego przyjścia ci, którzy należą do Chrystusa. Następnie przyjdzie koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu, gdy usunie wszystkie zwierzchności, każdą władzę i moc. On bowiem musi królować, aż położy wszystkich wrogów pod swoje stopy, a jako ostatni wróg usunięta zostanie śmierć. Wszystko bowiem poddał pod Jego stopy, czyli Ojciec Jezusowi. Gdy zaś powiedział, że Mu poddał wszystko, Ojciec, tak, Jezusowi, jasne jest, że poza tym, który to uczynił, czyli poza Ojcem. Kiedy wszystko będzie Mu już poddane, Jezusowi, wówczas i sam Syn podda się temu, który Mu wszystko poddał, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. To jest ostateczny cel Boży. Każdy język wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Boga Ojca. Aby Bóg stał się wszystkim we wszystkich. Wszystkim we wszystkich. Więc dzisiaj tu po to jesteśmy, żeby to Słowo też nas pobudzało, ożywiało nas, żeby mówiło do nas, poruszało nas, żeby pracowało w nas. Bo jak możemy stawać się w jedności, jak możemy dać to świadectwo światu, że przez jedności świat, po jedności świat uwierzy w Jezusa, kiedy zobaczy jedność w Kościele. Kiedy właśnie taka postawa, to myślenie Jezusowe, Chrystusowe będzie i przez nas przechodzić, nas przenikać i stanie się nasze, bo my jesteśmy w Chrystusie Jezusie, a On w nas. I cała rzecz w tym, że w naszym życiu uczymy się przechodzić od egocentryzmu do chrystocentryzmu. Egocentryzmu, w którym, bo ego to znaczy ja, to słowo oznacza ja, mnie, że ja przestaję być w centrum mojego życia, a Chrystus staje się centrum mojego życia i Jego sprawy. Albo inaczej, od egoizmu do altruizmu. Słowo egoizm składa się z dwóch słów. Ego to jest słowo na oznaczenie ja, a iz, ta drugi człon od słowa egoizm, oznacza zasadę życia, doktrynę. Więc egoizm to jest zasada życia, w którym ja, moje potrzeby są najważniejsze na świecie. A jej przeciwstawiona jest zasada altruizmu. Wiemy już, co znaczy iz, czyli oznacza zasadę życia, doktrynę, a altr oznacza inny, drugi. Na określenie przeciwieństwa egoizmu. Czyli jest to zasada życia, w którym dobro innych stawiamy ponad swoje dobro. I tego nas uczy właśnie Jezus w tym przykładzie, że On zrezygnował ze swojej chwały, żeby nam służyć, dla naszego dobra, dla naszego zbawienia. Więc altruizm to jest bezinteresowne, dobrowolne bycie dla innych ludzi, dla ich dobra. Że wykorzystuję moje zasoby dla dobra innych ludzi. Ktoś powiedział kiedyś tak, taki żal egoisty wyraził. Wszyscy myślą o sobie i tylko ja o mnie. Tylko ja o mnie. Centrum takiego egoistycznego myślenia jest podchodzenie do każdej sprawy z myślą, ale co ja z tego będę miał? Czy mi się to opłaca? Jak mi się nie opłaca, to nie jestem zainteresowany, tak? Ale Jezus chce nas przenieść, bo mamy w Nim zachętę, żeby przestać myśleć o tym, co nasze, tylko, ale zacząć myśleć o dobru innych ludzi, żeby z egocentryków stać się chrystocentrycznymi ludźmi, którzy stają się altruistami, bo myślą też o dobru innych ludzi. I stawiamy to dobro ponad własne. Potrzebujemy się tego uczyć, bo to wcale nie jest takie proste. Apostoł Paweł tym liście do Filipian, będziemy jeszcze to szczegółowo rozważać, ale w tym drugim rozdziale, w wersecie 20-21, podaje przykład Tymoteusza i zobaczcie, co o nim pisze. Nie mam nikogo, kto by myślał podobnie jak on, kto by tak rzetelnie mógł się wami zająć. Bo wszyscy inni krzątają się wokół własnych spraw, a nie spraw Chrystusa Jezusa. Przykre słowa. Apostoł Paweł wzywa, żebyśmy byli tacy jak Jezus, który taki właśnie sposób myślał, ale potem szczerze mówi, że tylko Tymoteusza może przysłać do Filipian, bo w nim jest to myślenie, że on nie myśli tylko o swoich własnych sprawach. Nie krząta się tylko wokół własnych spraw, ale wokół spraw Chrystusa Jezusa. Dlatego może go posłać do Filipian, bo to jest człowiek, który naprawdę myśli o sprawach Chrystusa, a nie o sprawach własnych tylko. A jak jest z nami dzisiaj? Może warto się zastanowić chwilę nad tym, jaki ty jesteś. Albo jaka ty jesteś. Że może tak naprawdę to jest też opis twój. Że ty też tak naprawdę ciągle krzątasz się wokół własnych spraw. A na sprawy Chrystusa już nie ma za bardzo czasu. Wiecie, jest taka przypowieść, którą Jezus podał o uczcie weselnej Ewangelii Łukasza, że król zaprasza na ucztę weselną. Nie do roboty zaprasza, tylko na ucztę weselną. Jest impreza. Bo wiecie, tak zaznaczyłem, że do roboty, bo czasami w kościele, nie tylko u nas, ale już wiem, że tak jest po prostu po zborach, że jak jest coś do zrobienia i jest odezwa, to kto chciałby się tym zająć, to czasami nie ma nikogo. I wiecie, co zrobili ludzie w tej przypowieści? Ano zaczęli się wymawiać. Jeden powiedział tak, ale kupiłem pole. Muszę je obejrzeć. A inny powiedział, a ja kupiłem woły. Muszę je wypróbować. A trzeci mówi, ale ja się właśnie zaożeniłem. No zrozum, nie mogę teraz przyjść. Muszę się żoną nacieszyć. To były wymówki. Ale wiecie, co jest centrum tych wszystkich wymówek? Krzątanie się wokół własnych spraw. I ci ludzie, cała ta trójka, uznała, że to jest na tyle dobre wyjaśnienie, wytłumaczenie się, że król powinien uznać ich za usprawiedliwionych. Bo krzątają się wokół własnych spraw. Ale król tego nie uznał. Powiedział, że ci ludzie nie zobaczą czegoś, tak? I kazał innych zaprosić. A co to oznacza dla nas? A to oznacza, że kiedy Chrystus cię wzywa, żebyś zajął się jego sprawami, to lepiej nie tłumacz się, że nie możesz, bo krzątasz się wokół własnych spraw. Bo jemu się to nie spodoba. Jemu się to nie podoba. Kiedyś była taka grupa chrześcijańska, w ogóle pierwsza w Polsce, nazywała się Grupa Mojego Brata, i oni mieli jedną z takich piosenek, gdzie pojawiały się takie słowa. Każdy musi komuś służyć. Każdy. Bo takimi Bóg nas stworzył. Jezus powiedział, nie można dwom panom służyć. Nie można. Bo albo jednego znienawidzisz, a drugiego miłujesz. Więc jeśli nie służymy Chrystusowi, to znaczy się, że służymy komuś innemu. Być może sobie samemu. Stawiając siebie w miejscu Boga. Ale tak naprawdę służymy diabłu w tym momencie, tak? Jest Łada? Zniknęła. Gdzie zniknęła? Na koniec chciałbym, żebyśmy otworzyli jeszcze ten fragment. W księdze Jozuego pod koniec swojego życia Jozue zebrał cały Izrael i powiedział takie niezwykłe słowa, które dzisiaj dzięki Adzie mogliście zobaczyć na korytarzu. 24 rozdział Księgi Jozuego, 14 wersetu, czytam. Teraz więc żyjcie w bojaźni wobec Pana, mówi Jozue do ludu. Służcie Mu szczerze i wiernie. Usuńcie bogów, którym służyli wasi ojcowie za rzeką i w Egipcie. Służcie jedynie Panu. A jeśli byście uznali za niesłuszne służyć Panu, to wybierzcie sobie dziś, komu chcecie służyć. Czy bogom, którym służyli wasi ojcowie za rzeką, czy bogom amoryckim, w których ziemi mieszkacie, ja i mój dom będziemy służyli Panu. Wtedy lud odpowiedział, chcemy trzymać się jak najdalej od opuszczania Pana i od służenia innym bogom. Przecież to Pan nasz Bóg, On jest tym, który nas i naszych ojców wyprowadził z niewoli egipskiej i który na naszych oczach dokonał wielkich cudów. On nas strzegł, gdy byliśmy w drodze i gdy przechodziliśmy obok tych wszystkich ludów. Pan też wypędził przed nami wszystkie te ludy i Amorytów mieszkających w tej ziemi, więc my też będziemy służyli Panu i On jest naszym Bogiem. Jozue jednak powiedział do ludu, nie jesteście w stanie służyć Panu. On jest Bogiem świętym i Bogiem zazdrosnym. Nie przepuści wam waszych nieprawości i grzechów. Jeśli opuścicie Pana i zaczniecie służyć innym Bogom, On odwróci się, sprowadzi na was nieszczęście i wygubi was, mimo że wcześniej darzył was dobrocią. Ale lud oznajmił Jozuemu, nie tak będzie. Owszem, chcemy służyć Panu. Wtedy Jozue oświadczył ludowi, jesteście świadkami przeciw samym sobie, że wy sami wybraliście sobie Pana, by Mu służyć, a oni odpowiedzieli, tak, jesteśmy świadkami. Więc teraz wezwał Jozue, usuńcie innych bogów, których macie u siebie i skłońcie serca ku Panu, Bogu Izraela. I lud wyznał wobec Jozuego, będziemy służyć Panu, naszemu Bogu i będziemy posłuszni Jego głosowi. I w tej całej dyskusji z ludem możemy zauważyć, że oni deklarowali, że chcą służyć Bogu. Ale Jozue nie do końca im wierzy. On mówi, nie, wy nie możecie służyć Bogu. A oni jak się upierali, tak, będziemy służyć Bogu, to Jozue mówi, dobrze, ale najpierw usuńcie bogów, których macie między wami. Te bożki, które macie między wami, które przeszkadzają wam naprawdę służyć Bogu. Ale Jozue sam odpowiedział, jeśli uznacie za niesłuszne służyć Panu, to wybierzcie sobie dziś, komu chcecie służyć. Czy Bogom, którym służyli wasi ojcowie? Bo każdy musi komuś służyć. Ale te słowa, które dzięki Adzie są tam na korytarzu też umieszczone, jakbyś Ada nie wiedząc przygotowała się pod moje kazanie dzisiaj. Zobaczcie, jakie piękne kwiatki. To wszystko robota Ady. Brawo dla niej. Dzięki, Ada. Ale zobaczcie, Jozue odpowiedział tak. Ja i mój dom będziemy służyli Panu. Jozue poniekąd mówi, wybierzcie sobie, co chcecie, ale ja, mówi Jozue, i mój dom będziemy służyli Panu. Ja też podjąłem taką decyzję. Dawno już mogę powiedzieć. Ja i mój dom będziemy służyli Panu. Panie, masz mnie. I chcę to ogłaszać, deklarować, bo to jest prawda mojego serca, że chcę służyć też wam, tak? Bo służyć Panu oznacza służyć ludziom Jego. Że takie mam serce, żeby służyć. I chcę to robić do końca moich dni. Dopóki będę mieć sił. Służyć Bogu, bo nie wyobrażam sobie innego życia już. Jak tylko Jemu służyć. Ale poniekąd dzisiaj rzucam też wyzwanie nam wszystkim, co ty odpowiesz. Co ty odpowiesz wobec Pana i wobec innych. W sercu swoim, nie głośno. Ale co w twoim sercu powiesz? Czy powiesz też, ja też chcę służyć Panu. Ja też chcę być zajęty sprawami Chrystusa bardziej niż swoimi. Jest miejsce na nasze sprawy. Owszem, jest. Ale niekoniecznie na pierwszym miejscu, na drugim. Bo na pierwszym jest Pan. Więc co dzisiaj podejmiemy? Jaką decyzję? Bo ona wcale niekoniecznie musi być łatwa i prosta. Bo być może taką decyzję już dawno podjąłeś. I może gdzieś masz w sercu to słowo, że ty też to powiedziałeś Panu. Tak, ja i mój dom będziemy służyć Panu, jeśli masz rodzinę. A jeśli nie masz rodziny, to być może powiedziałeś sam przed Bogiem, Panie, ja chcę Tobie służyć i będę Tobie służyć. Będę służyć ludziom. Nie chcę myśleć o sobie tylko. Uwolnij mnie od tego przekleństwa egoizmu. Jeśli w nim jeszcze tkwię. Jeśli w moim życiu są jakieś bożki, to pokaż mi je. Ja nie chcę się wymawiać. Bo może my też mamy swoje wymówki. Ktoś powie, ja jestem za młody. Jeremiasz tak mówił. Panie, poślij kogoś innego, bo ja jestem za młody jeszcze. Ja się nie nadaję. Ja jeszcze wiele rzeczy nie umiem. A ktoś inny powie odwrotnie. Ja jestem za stary. Już. Ja już nie mam tyle sił. Ja już nie mogę. Mnie tu już w biodrze boli. Albo w plecach. Ja już tak nie mogę robić, tak? A ktoś inny powie, ale ja się boję w ogóle buzię otworzyć. Cokolwiek powiedzieć. Kto tak mówił? Mojżesz tak mówił, tak? Panie, poślij kogoś innego, bo ja się nie nadaję. Jakie dzisiaj są twoje wymówki? Czy masz dzisiaj jakieś wymówki, że kiedy Bóg wzywa, tak jak w przypadku księgi Izajasza było, że Bóg rzuca, Izajasz jest w niebie, w świątyni Bożej i Pan rzuca wezwanie. Pokazuje pewną rzecz do zrobienia i pyta się, kogo mam posłać? W Biblii znacznie więcej ludzi powołanych wymawiało się, że nie mogą, się nie nadają, czy coś tam jeszcze. Ale Izajasz odpowiedział, oto ja jestem. Poślij mnie. Jedyny taki przykład w Biblii. Ale dlaczego musi być jedyny? Dlaczego dzisiaj pośród nas nie, w naszych sercach nie wniesie się ten głos, Panie, jestem ja. Weź mnie użyj. Użyj, poślij mnie. Jestem gotów. Nawet jeśli nie jestem gotów, to Ty, Panie, wiesz, jaki jestem. Użyj mnie takiego, jaki jestem. Bo przed nami niezwykłe dzieło. Bóg, jak list do Efezjan mówi, 2:10, Bóg przeznaczył nas z góry do wielkich dzieł, dobrych dzieł, które dla nas wymyślił czy stworzył przed założeniem świata. Więc każdy z nas nie jest powołany do małości, ale do wielkich rzeczy do zrobienia w Bogu. Wielkich. Przeznaczenie dla każdego z nas. Ale Jezus mówił, żniwo wielkie, ale robotników mało. Robotników mało. Do tej roboty wielu się nie garnie. Wielu się nie garnie. Widzicie, nawet na ucztę nie było wielu chętnych pójść. A co dopiero do roboty? Że robota jest wielka. Roboty jest sporo. Więc wierzę w to, jestem o tym głęboko przekonany, że wchodzimy jako Kościół w czas dzieł Bożych do wykonania, które Bóg dla nas przygotował. I Bóg dla nas je ma. Dla każdego z nas. Ale czy my w nie wejdziemy i zaczniemy je czynić, to od nas zależy. Bo Bóg może mieć dla ciebie rzeczy do zrobienia, ale nie zrobisz ich, bo nie będziesz chciał. I Bóg cię do niczego nie zmusi. Ale dzisiaj możesz powiedzieć Bogu, tak, jestem, poślij mnie. Chcemy jako Kościół wejść w te rzeczy, które masz dla nas, wykonać te dzieła, które przygotowałeś dla nas, bo potrzebni są ręce do pracy, tak? Ktoś, kto te dzieła wykona. A Bóg nie ma innych rąk jak nasze, innych nóg jak nasze, innych ust jak nasze. Jak ma mówić do ludzi, do życia innych ludzi, jak nie przez nasze usta? Jak ma wykonywać swoje dzieła w ich życiu, jak nie też przez nasze ręce, że to my położymy te ręce na kogoś, żeby się o kogoś modlić. Albo żeby wykonać jakąś pracę, tak? Więc tak jak Józef powiedział, ja dzisiaj też to mówię, że ja chcę służyć Panu. I mam nadzieję, że nie spotkam się z pustym odzewem, tak? Że w waszych sercach też, że będziemy się wokół tego jednoczyć. Że dzisiaj możemy powiedzieć Bogu, Boże, masz nas. Jako Twój Kościół jesteśmy tu po to. Nie tylko, żeby sobie siedzieć, że tak powiem, i żeby było nam fajnie, ale żeby Ewangelia się rozszerzała, żeby Boże Królestwo było budowane przez nasze ręce. Żebyśmy my je budowali, żarliwie jak Jezus, łącząc ludzi. Aby w mocy Ducha, nie w naszej, ale w mocy Ducha, zrastać razem i budować Królestwo Boże. Po to tu dzisiaj jesteśmy. I możemy wejrzeć w siebie na chwilę i zastanowić się, przyjrzeć się sobie, swojemu myśleniu, jakie dzisiaj są moje myśli. Boże, pokaż mi, czy prześwietl mnie, abym zobaczył, czy może tak naprawdę kręcę się głównie wokół swoich spraw, a nie Twoich spraw, Boże. Że na nie nie mam czasu już, bo za bardzo jestem zajęty tymi wszystkimi moimi sprawami. I można zadać nawet Bogu pytanie, Boże, chcę dbać o sprawy innych, o Twoje sprawy, o sprawy innych ludzi. Pokaż mi, o co, o kogo mam zadbać. O jakie sprawy mam zadbać. Kiedyś pewien pastor w dużym zborze zobaczył, że na wykładzinie jest wielka plama. I ta plama nie dawała mu spokoju. I zaczął się pytać pewnych ludzi, to jeszcze było przed nabożeństwem, ludzie już się krzątali, bo duży zbór, dużo służb i tak dalej. I pokazywał tą planę, ale ludzie mówili, to nie moja odpowiedzialność. To nie moja odpowiedzialność. Nie moja. I to jakoś nim tak bardzo poruszyło, że to stało się początkiem zmian w jego kościele, bo on zdał sobie sprawę, nie, to jest złe myślenie, zła mentalność. To nie moja odpowiedzialność. Nie, to jest nas wszystkich odpowiedzialność. Może nie w takim samym stopniu, ale wszyscy możemy poczuwać się do tej odpowiedzialności, bo to jest mój Kościół. Więc to nie jest tylko Kościół pastora, czy Piotra, czy kogokolwiek innego, ale to jest mój Kościół i ja chcę brać za niego odpowiedzialność. Bo to jest moja sprawa. Mój zbór to jest moja sprawa. Moja, nasza sprawa. Więc pomódlmy się, aby również taka mentalność i pośród nas się wzmacniała. Żebyśmy to przyjmowali. Nawet jeśli już dawno postanowiłeś, że tak, ty też będziesz służyć Bogu, to dzisiaj możesz to potwierdzić i umocnić w sobie. I ponownie to odświeżyć i powiedzieć, tak, Panie, wiesz, że się nic nie zmieniło, ja będę Ci służyć. I ten Kościół będzie moją sprawą. Bo to jest sprawa Chrystusa. Panie, dziękujemy Ci, że mówisz do nas. Wierzę, że dzisiaj też mówiłeś. Niech Twoje słowo pracuje w nas i niech wykonuje tą pracę. Powiedziałeś, że Twoje słowo nigdy nie wróci puste, dopóki nie wykona tego, z czym je posłałeś. Nie nawodni ziemi i ta ziemia nie wyda owocu. Więc chcemy być dzisiaj jak taka żyzna ziemia, która swej wytrwałości wydaje plon, owoc, 30-60-krotny i 100-krotny. Więc Panie, czyń z nas ludzi i Kościół, żebyśmy byli ludźmi i Kościołem, gdzie Ty naprawdę jesteś w centrum naszego życia. I że ludzie mogą zobaczyć, że nie żyję już ja, jak powie apostoł Paweł, ale że Chrystus żyje we mnie i moje obecne życie jest życiem wiary w Syna Bożego. I my wierzymy w Ciebie. I chcemy zaczerpnąć z Ciebie zachętę, pociechę miłości, wspólnotę ducha, Twoją serdeczność i miłosierdzie, dzięki której możemy patrzeć tak na innych ludzi i uczyć się tego od Ciebie, żeby nie być egoistami, ale altruistami. Ludźmi, którzy wpłyną na to miasto, że wpłyną na swoje otoczenie, gdziekolwiek jesteśmy i będziemy tam przynosić Twoją obecność i rzeczy będą się zmieniać, bo będziemy czynić Twoje dzieła w tym mieście i wielkie dzieła zbawienia Twojego wspaniałego okażą się jeszcze w tym mieście w życiu wielu ludzi, których dzisiaj jeszcze tutaj nie ma, ale którzy będą w Tobie, bo wierzymy w to, że masz wiele ludów w tym mieście i chcemy być takim Kościołem, który jest solą i światłem dla tego miasta i okolic, bo jaśnieje w nas Chrystus. Bo nie myślimy tylko o sobie, nawet o naszym, tylko o Kościele, ale myślimy też o ludziach spoza nas, którzy są poza nami, aby myśleć o nich, w jaki sposób do nich dotrzeć z Twoją Ewangelią, abyś mógł nas posyłać, Panie, do tych ludzi, do tego miasta, do ludzi w tym mieście i okolicach, aby Twoja Ewangelia wykonywała swoją pracę w nich, aby Twoje wielkie żniwo, które jest w tym mieście i okolicach, nie okazało się, że tu brakuje rąk do pracy, bo robotników wciąż mało. Pośród nas są robotnicy. To pośród nas, Panie, powołujesz robotników. Pośród nas zbudasz tych, którzy będą mówić: jestem ja, poślij mnie, jestem do Twojej dyspozycji, Panie. Możesz mnie użyć tak, jak chcesz, bo chcę być sługą. Chcę mieć serce sługi, gotowego, by służyć, gotowego, by rezygnować z tego, co moje, dla dobra innych. Niech się tak stanie. Amen.